Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś mamy bardzo ciekawy temat. Funkcjonowanie służby zdrowia i profilaktyka szansą i nadzieją na zdrowe życie. Bardzo się cieszę, że są tacy specjaliści wśród nas dziś w tych rozmowach. Witam serdecznie wszystkich, bo jest z nami pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Arkadiusz Jawień, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, a także prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jest z nami również pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
I pan doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże, witam ojca serdecznie, witam radiosłuchaczy i telewizorów w telewizji TVAM.
No zanim wejdziemy tak ściśle w temat, na samym początku pragnę podziękować w imieniu wszystkich pewnie naszych widzów i słuchaczy i tych wszystkich, którzy przyjeżdżają na te dziękczynienia w rodzinie tutaj pod nasz kampus akademicki. W tym roku już było 7 takie dziękczynienie i wiemy, że panowie tutaj, pan profesor, pan doktor, również pan doktor, włączają się czynnie i gdyby nie panowie, to wiele ludzi, którzy zostali przebadani, czy to na tętniaka, czy różne tam inne mamografia, tak, cytologia, te wszelkie badania profilaktyczne, no to wielu ludzi na pewno panom zawdzięcza tutaj diagnozę dobrą, bądź, no, diagnoza chyba zawsze jest dobra, tylko później dalszy etap. No, także na pewno bardzo dziękujemy tutaj panom na samym początku.
Dzięki życzliwości pana profesora i pana doktora Tomasza Mierzwy. Już tak jak ojciec wspomniał, po raz kolejny mogliśmy podczas dziękczynienia w rodzinie zorganizować Białe Miasteczko. Jak wiemy, jest to bardzo cenna inicjatywa, dlatego że przede wszystkim promuje świadomość profilaktyki prozdrowotnej, a dwa, stwarza realne możliwości, że ludzie, którzy przyjeżdżają z naszej rodziny, rodziny Radia Maryja, mogą realnie tą rzeczywistość, skorzystać z tej rzeczywistości medycznej. I tu jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi za od wielu lat prowadzone badanie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej, natomiast panu doktorowi, koordynatorowi z Centrum Onkologii za to, że od wielu lat również nie tylko prowadzi wykłady teoretyczne, ale dzięki życzliwości można to urzeczywistnić w CITO Mamoobusie.
Jeśli można, ja chciałem też podziękować, bo tak wszyscy sobie tu dzisiaj dziękujemy, ale taka mija okazja. Ja chciałem podziękować za zaproponowanie nam tych możliwości, dlatego że programy profilaktyczne, myślę, że pan doktor Mierzwa jeszcze więcej na ten temat powie, są szalenie ważne. One w ostatecznym rozrachunku dają nie tylko możliwość wczesnego rozpoznania choroby, ale są dużo tańsze niż późniejsze leczenie chorych. Więc jeżeli tylko znajdujemy miejsce i chęć, że tak powiem, drugiej strony, żeby takie badania prowadzić, to jesteśmy zawsze bardzo otwarci. Ja dziękuję mojemu zespołowi, który tu ze mną przyjeżdżał. Mieliśmy okazję, myślę, kilkunastu osobom co najmniej pomóc, a kilkaset osób przebadać. Myślę, że ten rachunek jest bardzo korzystny i aby tylko była możliwość dalszej takiej współpracy.
Tak, jest zawsze znakomita okazja do kontaktu z ludźmi, do podniesienia świadomości prozdrowotnej i nie tylko dzięki wykładom, ale również dzięki właśnie możliwości wykonania badań i zachęcania osób do wykonania tych badań, ponieważ tak naprawdę no, chęć do tych badań nie jest powszechna i to powiedziałbym, jest taka bolączka tych programów ciągle jeszcze. To znaczy są osoby, które są uprawnione do wykonywania badań w zakresie tych programów i mamograficznego, i cytologicznego. No a ciągle jeszcze no, oczekujemy, że większa liczba osób przyjdzie. Także każde takie spotkanie jest dla nas znakomitą okazją do tego, żeby namówić, żeby wykonać badania i żeby, tak jak pan profesor powiedział, no, wcześniej rozpoznać chorobę, w tym przypadku chorobę nowotworową, bo pan profesor rozpoznaje tętniaki aorty.
Chcę do tego dodać taką jedną rzecz i podziękować tym wszystkim osobom, które chciały przyjść na te badania, bo to jest pewna odwaga. Ja rozumiem, że te osoby, które przyjeżdżają tutaj do Torunia w trochę innym celu, a tu przy okazji mają możliwość się przebadać. Większość naszych badań jest nieinwazyjna, ale to mimo wszystko jest taki pewien niepokój wśród tych osób, które przyjeżdżają i raptem mówią, położę się na tym stole, zobaczymy to USG chociażby i może mi coś złego znajdą. Więc jest ten wewnętrzny niepokój. Tym osobom, które na te badania się zdecydowały, bardzo serdecznie dziękuję i chcę od razu przeprosić, zwłaszcza kobiety, mówię o tym bardzo otwarcie, ponieważ zwłaszcza w tym roku spotkaliśmy się z taką reakcją kobiet, które chciały być bardzo badane, dużo bardziej niż mężczyźni, że nie badaliśmy ich w kierunku tętniaka aorty brzusznej. A wynikało to tylko z jednej przyczyny, że tętniak występuje przede wszystkim u mężczyzn 7-krotnie częściej niż u kobiet. I nigdzie na świecie póki co badań przesiewowych w kierunku tętniaka się nie prowadzi. Te biedne panie wychodziły bardzo rozczarowane, a myśmy byli przygotowani do badania mężczyzn. Także wszystkie te panie bardzo przepraszam, ale to tylko wynika z tego, że nie jest to choroba, która u kobiet występuje tak często jak u mężczyzn.
My z kolei jesteśmy w lepszej sytuacji, bo nasze badania są adresowane z kolei tylko do pań, bo chodzi o badanie mammograficzne i badanie cytologiczne. Natomiast panowie żywo uczestniczyli w wykładach edukacyjnych. Muszę powiedzieć, że naprawdę znakomity odbiór. Dwukrotna edycja w tym roku tych wykładów, które zaplanowaliśmy przy pełnej sali audytoryjnej, przy naprawdę bardzo żywej dyskusji, która się przeciągała do kilkunastu, kilkudziesięciu nawet minut, kiedy no, rzeczywiście ludzie podchodzą i z własnymi problemami, z problemami rodzin, i no, próbują w jakiś sposób nawiązać kontakt, w jakiś sposób no, pomóc sobie, pomóc osobom bliskim. Każdy taki kontakt jest cenny i każdy taki kontakt może być początkiem, bym powiedział, jakiegoś ratunku dla ludzi.
No właśnie, badania profilaktyczne, dlaczego one są potrzebne, jaką korzyść one przynoszą pacjentowi, jaką korzyść przynoszą one społeczeństwu?
Ja może zacznę od tych onkologicznych badań profilaktycznych. To są właściwie narodowe programy, tak można by rzec. Jeden, jeśli chodzi o wczesne wykrywanie raka piersi. To jest program poprzez badania mammograficzne. I drugi program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy poprzez badania cytologiczne. Dwa programy adresowane niemniej do różnych grup wiekowych. Mamografia jest adresowana do badań, do pań w zakresie 50-69 lat. Cytologia natomiast w nieco innym zakresie 25-59 lat, dlatego że epidemiologia zachorowań w tych nowotworach jest zupełnie inna w różnych grupach wiekowych. Zasadniczo, jeśli chodzi o takie krótką odpowiedź, o co chodzi w badaniach profilaktycznych? No przede wszystkim o to, żeby dać pacjentom większą szansę wyleczenia. Badania profilaktyczne zdecydowanie obniżają umieralność z powodu tych chorób i to do około 30-35% jest to. Są to fakty naukowe udowodnione już od wielu, wielu lat w tych krajach, które od wielu lat te badania profilaktyczne prowadzą. Czyli zasadniczo chodzi o to, żeby wcześniej wykryć chorobę i tym samym dać szansę po pierwsze na lepsze rokowanie, czyli na to, żeby mniej pacjentek z tego powodu umarło, a po drugie, co równie ważne, dać szansę pacjentkom na inne, mniej, powiedziałbym, okaleczające leczenie. To jest najbardziej widoczne w leczeniu raka piersi. Ja bym powiedział, że właściwie rewolucja, która tak naprawdę wielkimi krokami dąży w tej chwili właśnie od czasu wprowadzenia badań profilaktycznych, to jest tak naprawdę 9 lat dopiero, a zmieniła zupełnie profil leczenia raka piersi. Dość powiedzieć, że my w Centrum Onkologii jeszcze 10 czy 12 lat temu wykonywaliśmy w większości u pacjentek z rakiem piersi mastektomię, czyli musieliśmy amputować pierś wraz z węzłami chłonnymi do upachowego. Dzisiaj ten zabieg jest w absolutnej defensywie. Dotyczy on raptem 30-35% chorych. Pozostałe pacjentki są leczone w sposób oszczędzający, to znaczy bez konieczności wykonania mastektomii. My u tych pań usuwamy tylko guz nowotworowy, ba nawet nie musimy usuwać węzłów chłonnych. Weszła albowiem nowa procedura lecznicza, która się nazywa operacją węzła wartownika. To znaczy usuwamy jeden z węzłów doupachowego. To ten właśnie, który stoi jakby na warcie przerzutów do węzłów doupachowego. Dlatego nazywamy to operacją węzła wartownika. Ten jeden węzeł sprawdzamy, czy w nim znajdują się przerzuty. Jeżeli nie, to cały węzeł, wszystkie węzły chłonne z doupachowego pozostawiamy. A zatem dzięki temu, że pacjentki zgłaszają się do programu, dzięki temu, że pacjentki wcześnie dają sobie szansę na wczesne wykrycie, mogą być absolutnie inaczej leczone. Dodam, że w tej sytuacji coraz rzadziej stosować musimy chemioterapię. No, tym samym no, te zyski zdrowotne bezpośrednio dla pacjentek są olbrzymie.
Pan profesor wspomniał wcześniej o badaniach przesiewowych w kierunku tętniaka jamy aorty, przepraszam, brzusznej. Dlaczego te badania są tak ważne?
Tak jak już przed chwileczką usłyszeliśmy, onkologia niewiele się różni od tych pozostałych chorób, zwłaszcza przewlekłych, takimi jakimi są choroby układu krążenia. Myślę tu w swojej dziedzinie właśnie o tętniaku aorty brzusznej. Rzecz tych badań przesiewowych polega na tym, musimy pamiętać, że badamy populację zdrową, czyli określamy sobie pewien przedział wiekowy, gdzie występowanie danej jednostki chorobowej jest częste i należy tą jednostkę chorobową rozpoznać wcześnie. W okresie tak zwanym bezobjawowym. I to jest szalenie znaczący moment, ponieważ on pozwala wyłapać tych wszystkich chorych, którzy mogą mieć chorobę, o której dana osoba nie wie, i wtedy zastosować odpowiednie, dużo prostsze leczenie, tak jak słyszeliśmy w onkologii, w tętniaku aorty brzusznej, to jest kwestia odpowiedniego monitorowania, a jeżeli tętniak poszerzy się do wartości powyżej 55 mm, to wówczas zastosowania odpowiednich technik operacyjnych. Dlaczego to jest takie ważne? Ano badania statystyczne, epidemiologiczne jednoznacznie pokazują, że jeżeli tętniak u chorego pęknie, to możliwość uratowania mu życia, nawet w naszym kraju, który nie jest źle przygotowany do tego typu działań, jest w granicach 20-40%, nie więcej. Jeżeli odwrócimy sytuację i mamy tętniaka, którego kontrolujemy i on powiedzmy z czasem wzrasta i dochodzi do tej wielkości 55 mm i możemy go zdecydować się o operacji, możemy go zoperować, to jeśli operujemy tak zwaną metodą konwencjonalną, czyli otwieramy brzuch, wszczepiamy protezę, to śmiertelność jest do mniej więcej 3%, nie więcej. Jeśli natomiast zastosujemy nowoczesne techniki, tak zwaną chirurgię wewnątrznaczyniową, gdzie robimy tylko małe nacięcia w pachwinach, wchodzimy i od środka wkładamy protezę, to tutaj śmiertelność jest tylko w granicach 0,5%. I kiedy zaczynałem swoją karierę, to pamiętam, że nie mieliśmy chorych 85, 90, 95-letnich. Teraz, kiedy mamy te nowe techniki, i tu muszę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy krajem, które te techniki posiada i je stosuje. W ośrodku, w którym pracuję, robimy 120 stent graftów, bo tak się nazywają te nowoczesne protezy, rocznie. To jest naprawdę niezła liczba i to jest niezłe doświadczenie, również w kontekście światowym i europejskim, to możemy takim ludziom uratować życie. Natomiast największy problem z badaniami jest taki, że my byśmy bardzo chcieli, że jeżeli proponujemy badania przesiewowe, żeby co najmniej 60 i więcej procent osób zgłosiło się na te badania. Niestety, to co powiedział pan doktor Mierzwa i to co pan doktor też wie, tych ludzi w różnych działach pojawia się w granicach 30%, w niektórych nawet mniej, może czasem 40%, w raku jelita grubego mniej więcej 40-50%. To są za małe liczby takie, żeby nasz wynik wczesnego rozpoznania i dobrego leczenia na początku przełożył się na duży zysk finansowy. I to jest ten minus. W innych krajach, jak zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich, poradzono sobie z tym znakomicie i jakoś tam odpowiedź społeczeństwa na tego typu badania jest dużo większa niż u nas. Stąd no taki mały apel. Jeżeli my proponujemy coś państwu, to zapraszamy. Naprawdę. To jest nasza dobra wola i chęć, żeby te badania zrobić. I zapraszamy, żebyście państwo wierzyli, że wcześniejsze rozpoznanie daje to lepsze, skuteczne leczenie, a tym samym wydłuża okres przeżycia.
A kiedy mężczyzna ma się obawiać, że może mieć właśnie tego tętniaka aorty brzusznej, czy każdy jest na to narażony, czy złe?
Nie, nie każdy. Ja powiem tak, badania przesiewowe prowadzimy w wieku 65 lat i więcej. A więc możemy powiedzieć, że ktoś, kto nie pali papierosów, właściwie się odżywia oraz prowadzi aktywny tryb życia, to nawet w wieku 65 lat nie musi się obawiać, że taka jednostka może u niego wystąpić. Natomiast jeśli ktoś od maleńkości, tak, myślę tutaj o wieku już 14-16 lat, zaczyna palenie papierosów i to niestety utrzymuje przez następne 20, 30, 50 lat, to niestety prawdopodobieństwo wystąpienia tętniaka jest dużo wyższe. Proszę sobie wyobrazić ostatnie takie nowe badanie, które się ukazało w British Medical Journal, mówi, że u kobiet, które dotychczas miały niski poziom występowania tętniaków, ale ponieważ kobiety uległy dużej feminizacji, teraz chcą być tak jak mężczyźni, więc te wszystkie złe przyzwyczajenia przejmują, że kobiety, które palą papierosy, w tej grupie osób 9-krotnie częściej występuje tętniak aorty brzusznej niż w populacji kobiet, które na przykład nie palą albo nigdy nie paliły. Więc to jest ten czynnik podstawowy, o którym należy pamiętać. Są jeszcze inne kwestie związane z paleniem papierosów i tu chcę powiedzieć jednoznacznie, zwłaszcza do osób młodych, proszę nie zapominać, wpływ palenia papierosów jest nie tylko na powstawanie tętniaka, ale i również na miażdżycę. Na miażdżycę tętnic szyjnych, na miażdżycę aorty tętnic biodrowych i wówczas, zwłaszcza u mężczyzn, może to również skutkować zaburzeniami potencji. I wtedy zaczyna się problem. Ludzie szukają różnych tabletek, a nie wiedzą, że to właśnie te papierosy dziennie wypalane powodują takie spustoszenie. To dotyczy, myślę, większości również chorób onkologicznych, tak, i oczywiście. Pan dr Mierzwa się z tym zgodzi, podejrzewam, że to jest jeden z podstawowych czynników. Gdybyśmy dzisiaj na przykład w Polsce wyeliminowali palenie papierosów, co byłoby w moim odczuciu znakomite, to my jako lekarze mielibyśmy szalony problem w sensie leczenia. Bo oczywiście nie dzisiaj, nie jutro, ale za lat 20, tak, to pokolenie, które by po nas przyszło, miałoby kłopot z leczeniem pewnych jednostek chorobowych, bo one by może nie całkowicie wyginęły, ale procent ich występowania byłby dużo niższy niż to, co w tej chwili obserwujemy.
Pan profesor dotknął bardzo ważnego problemu czynników ryzyka. No i tutaj palenie papierosów jest jednym z istotniejszych. O tym mówi kodeks europejski, kodeks walki z rakiem, który się znakomicie, zresztą jest właściwie uniwersalne tezy, które gdzieś tam po drodze również krzyżują się z tezami, o których mówił pan profesor. Pierwsza z nich to właśnie nie palić. Dlatego, że no jest to ewidentny czynnik sprawczy wielu nowotworów. Takim no sztandarowym przykładem jest rak płuca. Ciągle najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn i dzisiaj, uwaga, już drugi albo trzeci, to zależy od regionu kraju, co do częstości nowotwór u kobiet. Ale uwaga, od 3 lat, jeżeli chodzi o umieralność z powodu nowotworów, również u pań rak płuca jest na miejscu pierwszym. Zobaczcie Państwo tę statystykę. Ponad 17 tysięcy zachorowań u pań na raka piersi, a około 6 tysięcy na raka płuca. Ale w sensie umieralności to rak płuca jest na miejscu pierwszym przed rakiem piersi. Widać z tego, jak jest trudny do leczenia i jak groźny jest to nowotwór, a którego profilaktyka, tak jak pan profesor mówi, jest najprostsza z możliwych, nie palić. Zresztą nie tylko rak płuca jest tutaj nowotworem tytoniozależnym, bo ich jest wiele. To jest rak wargi, to jest rak gardła, to jest rak krtani, to jest, o czym się rzadko mówi, rak pęcherza i rak nerki. To jest również ten taki od niedawna słynny w mediach z powodu zachorowania w jednej z celebrytek, rak trzustki, rak szyjki macicy. To są nowotwory wszystkie, które nazywamy tytoniozależnymi. Gdyby przyjąć odsetek śmiertelności z powodu tych nowotworów tytoniozależnych, to co trzeci zgon na dzisiaj z powodu choroby nowotworowej jest spowodowany właśnie paleniem tytoniu. No, a tych zgonów w Polsce z powodu chorób nowotworowych mamy w ogóle około 90 tysięcy na około 150 tysięcy zachorowań. I ciągle jest to druga przyczyna umieralności w populacji polskiej po właśnie przyczyna, po pierwszej przyczynie, które są układy, jest choroby układu krążenia. Również to, co pan profesor powiedział, dieta i aktywność ruchowa, to są kolejne aspekty kodeksu walki z rakiem. Tych aspektów jest jeszcze więcej. Tam się mówi również o wstrzemięźliwości od alkoholu, mówi się o ostrożności ze słońcem. Kolejnymi tezami tego kodeksu walki z rakiem są właśnie badania profilaktyczne i wezwanie do uczestnictwa. I to, co pan profesor powiedział, my to nazywamy rekrutacją do badań profilaktycznych i ona ciągle jest, bym powiedział, czymś, co nas nie zadowala. Oczywiście postęp jest wielki. My, ruszając z programami 8 czy 9 lat temu, mieliśmy 15% przebadanej populacji. W tej chwili w programie mammograficznym ten odsetek jest ponad 45%. Głównym narzędziem są tak naprawdę zaproszenia do badań profilaktycznych. No ale niestety, odpowiedź na zaproszenie jest około 20% w badaniach mammograficznych, a w badaniach cytologicznych jeszcze mniej. A zatem no, można by rzec, że tak naprawdę co piąta pacjentka tylko wykorzystuje zaproszenie do badań mammograficznych i to nas właśnie zdecydowanie odróżnia od krajów brytyjskich, od krajów skandynawskich, które są tak naprawdę w całej Europie liderami wszystkich badań profilaktycznych, a zatem apelujemy, żeby wykorzystać każde zaproszenie. Zresztą do badania profilaktycznego nie potrzeba zaproszenia. Zaproszenie jest tylko takim dodatkowym asumptem, takim dodatkowym promocyjnym wezwaniem do tego badania. Wykorzystajcie, panie, wszystkie zaproszenia, które przyszły, a do tych pań, które nie dotarły jeszcze zaproszenia, to też do badań zapraszamy.
Pewnie sami lekarze sobie jakoś nie poradzą, czy może same szpitale, czy kliniki z tymi badaniami, z tymi zaproszeniami, tak? Bo to pewnie jest i też rola samorządów.
Tak, to jest właśnie rola samorządów. żeby nie tylko zadbać o nakłady finansowe dla klinik wysokospecjalistycznych i szpitali, czy robotyki medycznej, która potem może niwelować następstwa braku profilaktyki, ale przede wszystkim nakładów na świadomość społeczną. Proszę Państwa, edukujemy proekologicznie, prospołecznie, propatriotycznie, czy nawet cybernetycznie. Są programy tablic multimedialnych, czy za kliknięciem myszki możemy przedostać się na drugi glob. A w tak ważnej materii, jakim jest zdrowie, niestety to boleje i kuleje. I w związku z tym strategii na przykład województwa kujawsko-pomorskiego mamy zapisany bardzo ważny moduł. Profilaktyka prozdrowotna. Zresztą sama komisja, nazwa tej komisji, promocji, a dopiero potem ochrony zdrowia. I ta promocja jest bardzo ważna. Proszę zauważyć, raz w roku jeździmy na przegląd samochodu. Jakbyśmy zapytali w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, kto podczas roku kalendarzowego 12-miesięczny poszedł, zbadał się profilaktycznie. Tym bardziej, że każdy wiek ma swoje predyspozycje, o czym powiedział pan profesor Jawień, czy pan doktor Mierzwa, tak w stosunku do kobiet, czy w stosunku do mężczyzn. Niestety ta świadomość jest bardzo niska. I również święto w rodzinie i ta inicjatywa to nie tylko stworzenie możliwości realnej przebadania się, ale również przede wszystkim wypromowania pewnego stylu życia, że w danym okresie i kobiety, i mężczyźni podlegają pewnym procesom i biologicznym, i cywilizacyjnym. I trzeba zadbać właśnie o to, żeby w tym okresie dzięki świadomości, dzięki popularyzacji różnych programów, tak ministerialnych czy wojewódzkich, pójść do lekarza, czy pierwszego kontaktu, czy specjalisty, żeby wykluczyć ewentualnie te choroby, które, tak jak już mówiliśmy podczas tej audycji, w pierwszej fazie nie dają objawów negatywnych, a w odpowiednim momencie zdiagnozowane dają możliwość prawie całkowitego wyleczenia. I to jest właśnie rola samorządu. Rolą samorządu to nie tylko nakład na inwestycje, drogi, lampy, wodociągi, ale również na człowieka, który ma być zdrowy i wykształcony. I w związku z powyższym również w naszym województwie obecnie trwają 3 programy profilaktyczne. Pierwszy to właśnie, któremu patronuje pan profesor Jawień, obecny w studiu, czyli wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Panie profesorze, która to już edycja tego programu?
Już 4. raz funkcjonujemy i chcę powiedzieć, chwaląc się troszkę, myślę, że można, że województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie mamy taki program. I to
Z takim rozmachem.
Z takim rozmachem, z taką ilością ośrodków, z takimi możliwościami, z pieniędzmi specjalnie desygnowanymi do tego celu. I tu chciałem podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, bo to jest fantastyczna idea, która pozwala, że możemy ludzi, mężczyzn w tym przypadku, odpowiednio badać w naszym województwie. Ja wielokrotnie to przedstawiałem na forum polskim. Wydawało się, że może uda się zrobić taki program ogólnopolski. Niestety z wielu powodów on upadł, jak na razie, ale bądźmy dobrej myśli, mamy zmianę polityczną. Teraz być może pewne rzeczy troszkę inaczej będą ustawione i wtedy być może taki program zaistnieje i będzie wtedy ogólnopolski. A chcę powiedzieć, że zwłaszcza kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy w tej chwili, Węgry nawet mają takie programy dotyczące badań przesiewowych w tętniaku.
Drugi program, jeśli można, to kontynuując, to między innymi wczesnego wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. I trzeci, adresowany do najmłodszych naszych mieszkańców, czyli uprzedzające prewencyjne szczepienia na pneumokoki. Proszę Państwa, proszę zauważyć, to powiedział też profesor Jawi na początku audycji, że profilaktyka jest tańsza i skuteczniejsza. Potem, jeśli chcemy uratować kogoś, musimy większe środki i niejednokrotnie jest ten efekt już mizerny. W psychologii klinicznej jest skutek i przyczyna i skutek. I między innymi dzięki tej świadomości społecznej, edukacji społecznej chcemy doprowadzić do takiego stanu, żeby ludzie w określonej populacji, w określonym wieku, zawodach, pozycji społecznej mieli tą świadomość, że wczesny okres wykrywania choroby jest tym kluczowym momentem, gdzie decyduje o późniejszych rokowaniach. I zachęcam Państwa, żebyśmy właśnie w ten sposób działali, żebyśmy patrząc z perspektywy naszego życia, planów czy przyszłości, również uwzględnili, że największą inwestycją jest człowiek.
Jeśli można, chciałem dodać jedną, tak wydaje mi się, ciekawą rzecz, bo pan doktor dotknął mówiąc, prawda, robimy przeglądy samochodów, a kto z nas chodzi i się bada. Ja chciałem powiedzieć, byłem teraz na zjeździe za granicą i miałem okazję spotkać chirurgów z Cleveland Clinic z Ohio. i opowiadali rzecz niesamowitą, bo my tu tak cały czas apelujemy, prawda, że to ktoś z zewnątrz ma do nas przyjść, my będziemy badać, ale tak jak tutaj wszyscy siedzimy, to nas te badania tak samo dotyczą. A w niektórych krajach, w takich jak w Stanach Zjednoczonych, od 2 lat właśnie w tej Cleveland Clinic zaczęto badać lekarzy, którzy tam pracują, rok rocznie wykonywać specjalne badania i proszę sobie wyobrazić, że każdy z nich ma mierzone poziom cholesterolu, trójglicerydy, odpowiednią w moczu ilość zawartości nikotyny, to sprawdza, czy palą, czy nie. I w zależności od tego, a ponieważ są zatrudniani co roku, odpowiednio jest układany plan ubezpieczenia. W sensie, jak wysokie będą płacić ubezpieczenie na zdrowie, na życie, ale również, jaki będą mieli plan emerytalny. Bo ktoś, kto nie przestrzega pewnych reguł, jak mi mówiono, oczywiście musi za to płacić. Czyli inaczej mówiąc, musi być za to odpowiedzialny. I podobno tego typu formuła zaczyna się rozprzestrzeniać w Stanach Zjednoczonych na pozostałe uniwersytety. Ja przyznam szczerze, że byłbym bardzo otwarty, gdybyśmy takie coś zrobili w naszym kraju i proszę bardzo, wtedy nie apelowalibyśmy stąd i być może słuchacze nasi, prawda, będą myśleli, że aha, my tu apelujemy, a oni sami to tam nie chodzą, nie badają się, bo uważają, że są bezpieczni. Takie rzeczy wydaje mi się, że są bardzo ciekawe i myślę, że to jest przyszłość takiego działania również w naszym kraju.
Czyli wtedy bardziej opłaca się nie palić, tak? Nie nadużywać alkoholu. Lepsza emerytura, tak?
Oczywiście.
Jeśli można, proszę ojca, 2 lata temu w województwie kujawsko-pomorskim zakończyliśmy program wczesnego wykrywania nowotwora jelita grubego. I to był adresowany produkt do mężczyzn 50+. I proszę sobie wyobrazić, że po PESEL-ach wysyłaliśmy do 100-tysięcznej populacji mężczyzn zaproszenia imienne ze wskazaniem daty, ze wskazaniem wizyty lekarskiej u gastroenterologa przesiewowej. Jeśli będą jakieś tendencje występowały obciążające genetycznie czy społecznie, to potem była gastroskopia bądź kolonoskopia ze znieczuleniem. Wyceniono to było na 1500 zł, czyli pełen pakiet, gdzie dzięki łatwej dostępności było można szybko zweryfikować. I proszę, to co pan profesor powiedział, jaka dostępność była? 40 niecałe procent. I w tych 40% oczywiście na różnym stadium zaawansowania, od polipu aż do narośli nowotworowych, było tylko wykrytych bodajże 41%. Nowotworów. A jakby ta populacja większa się przebadała, jaki byłby efekt?
No, niemniej dodajmy, że taki program profilaktyki raka jelita grubego jest właściwie w tej chwili kontynuowany w całej Polsce. Realizatorów jest kilkoro w województwie kujawsko-pomorskim, my jako Centrum Onkologii również. I chcę powiedzieć, że jest w tej chwili ten program realizowany na 2 sposoby. Jeden to jest tak zwany system zapraszalny, to znaczy, że do badania mogą się zgłosić tylko osoby, które otrzymały zaproszenie. A drugi to tak zwany system oportunistyczny, to znaczy, że pacjenci zgłaszają się samoistnie, ale tak zwani pacjenci bezobjawowi, czyli nie ci, którzy powinni mieć diagnostykę, tylko ci, którzy autentycznie chcą przebadać swój organizm i sprawdzić, czy w jelicie grubym nic niepokojącego się nie dzieje. Świetnie zorganizowany program, w trakcie którego znów, jeżeli chodzi o odpowiedź na zaproszenia, to jest rzędu 20-25%. Znów wypada zaapelować do wszystkich, którzy takie zaproszenie otrzymali, żeby z tego zaproszenia skorzystać. Ten program jest adresowany do obu płci. Tu chodzi o pacjentów od 50 do 65 roku życia, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, no zwłaszcza u tych, o czym tutaj pan wspomniał, o specjalnym jakimś dodatkowym aspekcie genetycznym. Oczywiście do badania trzeba się przygotować, trzeba jelito przepukać, żeby ono mogło być przygotowane do badania kolonoskopowego, bo chodzi o to, że w tym programie wykonujemy badanie kolonoskopowe, czyli wziernikowanie, endoskopowe badanie od strony odbytu aż do samej kątnicy, czyli do ostatniego odcinka jelita grubego. I tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że my praktycznie u co trzeciego pacjenta, który zgłasza się do badania endoskopowego, znajdujemy polipy. Czyli to już jest tak naprawdę strzał w dziesiątkę. Oczywiście nie każdy polip jest stanem przedrakowym, ale część z nich znakomita jest. I tutaj można bezapelacyjnie powiedzieć o autentycznie uratowanych istnieniach ludzkich, ponieważ osoby, u których usunęliśmy polipy, jednocześnie uchroniliśmy ich przed rozwojem choroby nowotworowej. Bo niechybnie z niektórych polipów pozostawionych w jelicie w przeciągu jakiegoś czasu doszłoby do rozwoju choroby nowotworowej. A zatem kolejny program, który jest realizowany i kolejny program, do którego do uczestnictwa, w którym absolutnie wzywamy i żeby z tego skorzystać. Ja bym powiedział, że pacjenci się wzbraniają. Wzbraniają przed tym, że jest to badanie w jakiś sposób obciążające dla chorego. Tak jak powiedziałem, do tego badania trzeba się przygotować, ale mam wrażenie, panie profesorze, że ono jest mocno przereklamowane. To znaczy legendy krążą wśród pacjentów. Ja muszę powiedzieć, że w rękach doświadczonego endoskopisty to nie jest dłużej jak 20-25 minut i nie ma jakichś szczególnie doznań, które by nas mogły eliminować z tego badania. Także szczerze zapraszamy.
Ja, to, co pan doktor powiedział, jeszcze 3,5 roku temu pracowałem w innym szpitalu i zajmowałem się całą chirurgią i w tych badaniach brałem udział. I moja taka prywatna refleksja jest tego typu, że tak jak to jest w medycynie, im więcej jesteśmy w stanie poświęcić czasu choremu, wytłumaczyć pewne rzeczy, przełożyć to na taką formułę edukacyjną, to wtedy ten chory czuje się bezpieczniej i w części wyraża zgodę. Podobało mi się kiedyś Jan Paweł II na Światowy Dzień Chorego. Taką sekwencję powiedział, nie powiem tego dokładnie, ale to, co powiedział, że między chorym czy pacjentem a lekarzem właściwie są dwa zachowania. Po stronie chorego czy pacjenta jest zaufanie, po stronie lekarza jest sumienie. I myślę, że te dwa wyrazy bardzo dużo określają tej relacji, pokazują, jaka ona powinna być właściwa. Bo jeśli przychodzi ktoś do nas z zaufaniem albo z brakiem zaufania, to po naszej stronie, które jest sumienie, które powinno nam dyktować nasz sposób postępowania, również taki, żeby tą osobę w odpowiedni sposób nie tylko uświadomić, ale w sposób realny, rzeczywisty, i z zaufaniem, takim jakim przychodzi do nas, żeby potwierdzić, że to, co chcemy zrobić, jest rzeczywiście, powiedziałbym, na takim poziomie, które zabezpiecza mu bezpieczeństwo, a z drugiej strony możliwość rozpoznania, które przyspiesza to rozpoznanie i dalsze wczesne leczenie, to, co cały czas mówimy. I ja myślę, że to jest coś, co nie tylko w Polsce, to wszędzie na świecie jest, że coraz mniej jest tej relacji lekarz-pacjent, pacjent-lekarz. Jakby brakowało nam tego czasu, ponieważ ta administracja jest niesamowicie wielka, ta ilość papierów, dokumentów, które musimy wypełniać. A z drugiej strony jest to również kwestia kształcenia młodych kadr, które coraz bardziej, adepci sztuki medycznej, coraz częściej mniej polegają na tych relacjach personalnych, a bardziej mówią, aha, temu trzeba zrobić USG, tamtemu od razu tomografię komputerową, a jeszcze innemu gastroskopię. A właściwie zniknęła cała ta kwestia szalenie ważna normalnej, spokojnej rozmowy z chorym. I to jest coś, co wydaje mi się, że również w tych naszych badaniach przesiewowych, gdyby ta ilość informacji i personalizacja tych kontaktów była lepsza, myślę, że też to miałoby wpływ na ten tak zwany compliance, czyli tą ilość osób, które się zgłaszają do badania i które są chętne, żeby takie badanie wykonać.
No i gdzieś po drodze musi system też to zrozumieć, bo na dzisiaj to mamy zlecenie, rozmawialiśmy tak. O tym przed programem, zleceniobiorcę, zleceniodawcę i usługę medyczną, prawda? I gdzieś tam po drodze właśnie gubi się istota tego kontaktu pacjent-lekarz. To samo zresztą dotyczy chyba, panie profesorze, również szkolenia młodzieży medycznej, bo ja mam wrażenie, że to gdzieś gubi się dzisiaj ten kontakt mistrz i jego uczeń. I to w kontaktach, bym powiedział, już na uczelni i potem u młodych kolegów specjalizujących się.
To wynika, myślę, z ilości przyjmowanych studentów, braku kadr, w tym sensie kadr, że pamiętam dawne czasy, kiedy w Bydgoszczy powstawała uczelnia medyczna, kiedy pierwsze lata były w Gdańsku, studenci przyjeżdżali do nas dopiero na te tak zwane lata kliniczne. I tak jak na początku nie chcieli przyjeżdżać, bo uważali, aha, przyjadą do Bydgoszczy, to będzie miejsce, gdzie nie wiadomo, czy się będą w stanie czegoś nauczyć, bo to nowa uczelnia, tak potem raptem mi się to bardzo spodobało, ponieważ przyjeżdżało ich w ilości 60-65 i mieli właściwie praktyczny kontakt z nami. To nie były tak duże grupy jak w tej chwili. Każdy mógł do tego stołu operacyjnego dojść, chorego zbadać i tak dalej. I to jest coś, co zmienia właściwie całkowicie wtedy podejście do chorego. Jak już o tym mówimy, to chciałem powiedzieć taką ciekawą rzecz. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych w tej chwili właściwie przestaje się badać chorych. Są osoby, które są odpowiednio trenowane. Są to najczęściej osoby bezrobotne, którym się proponuje przygotowanie do badania. Ponieważ wyobraźcie państwo sobie, że przychodzi 24 studentów do kliniki i raptem jest jeden chory, który ma raka odbytnicy na przykład, czy raka jelita grubego i trzeba go zbadać. 24 osób miałoby go zbadać. No to Powiem uczciwie, ja nie chciałbym być chorym, bo to prawda nie jest ani przyjemne.
Chorzy zaczynają się chować.
Oczywiście. I proszę wyobrazić sobie, że w samym Nowym Jorku jest tak zwanych statystów, którzy potrafili pewne jednostki chorobowe nauczyć się i demonstrować sobą, w jaki sposób chory się powinien zachowywać, 17 tysięcy osób. I te 17 tysięcy osób jest odpowiednio opłacanych i przychodzi na zajęcia ze studentami i tam prowadzone są zajęcia w zupełnie inny sposób niż to, co robimy w tej chwili. Być może jest to jedna z takich, powiedziałbym, nowoczesnych, dobrych metod, która pozwala, żeby ten kontakt jednak i ten sposób badania, rozmowy, relacji z chorym był właściwie utrzymany.
Państwo już za chwilę zobaczą numery telefonów, też kontakt na Skype, przez które można się z nami połączyć, być może zadać jakieś pytanie tutaj wybitnym specjalistom naszym. Natomiast zanim odbierzemy ten telefon, ja mam jeszcze takie pytanie. Jak no, taki prosty, zwyczajny człowiek, tak, słuchając teraz czy oglądając nasz program, co on ma zrobić, no jakby chciał na przykład, czy pójść na te badania, wiadomo, związane z tętniakiem aorty brzusznej, czy może jakaś cytologia, czy
mamografia.
Inna mamografia, tak, w ogóle jeszcze wiele innych tutaj badań było wspomnianych. Jak to wygląda ta cała droga, bo może kogoś przeraża, że to dużo jest jakiejś takiej, no nie wiem, dużo tych papierów, tak, tutaj trzeba się zarejestrować, później trzeba czekać kilka miesięcy, później coś tam, czy trzeba coś płacić. Jak to wygląda od strony praktycznej?
No, od strony praktycznej to wygląda w ten sposób, że te badania są absolutnie bezpłatne i absolutnie nie są wymagane do nich skierowania. A zatem tak naprawdę pacjentka, która chciałaby te badania wykonać, musi się zorientować właśnie tylko w jednej sprawie. Gdzie jest najbliższy realizator tych programów? Najczęściej to jest najbliższa pracownia mammograficzna albo w szpitalu powiatowym, albo w szpitalu no, gdzieś w większym mieście nieopodal. Natomiast jeżeli chodzi o badania cytologiczne, to jest najczęściej pierwszy gabinet ginekologiczny w pierwszej poradni ginekologicznej, która się znajduje najczęściej nieopodal. Osoby z mniejszych miejscowości mają możliwość wykorzystania tych badań w mammobusie, czy w cytomammobusie. My jako Centrum Onkologii takim urządzeniem dysponujemy. Ja mam wrażenie takie, że nie ma w tej chwili kwestii dostępności do badań. Przygotowaliśmy kadrę medyczną przez wiele lat. Kadra medyczna przeszła duże szkolenie i to są dzisiaj naprawdę i wyszkoleni technicy, którzy wykonują zdjęcia mammograficzne na właściwym poziomie, jak również lekarze radiolodzy, którzy no, są przeszkoleni w opisie badań mammograficznych, screeningowych, które się opisuje nieco inaczej niż zwykłe badanie mammograficzne. Na dodatek olbrzymi postęp, jeżeli chodzi o kontrolę jakości w obu programach. Ja muszę powiedzieć, że w tej chwili mammografy pracujące w programie profilaktyki są właściwie co rok kontrolowane i to są co rok kontrolowane poprzez specjalny zespół kontrolujący, no, który nie odpuści najmniejszych odchyleń od wykonywania tych badań mammograficznych, od tego, czy technik właściwie je wykonuje, czy właściwa dawka jest eksponowana na badania mammograficzne. Na dodatek w tym programie jest jeszcze jeden aspekt kontroli, to jest tak zwany aspekt kontroli klinicznej, czyli audyt kliniczny. To znaczy chodzi o to, że specjalnie wybrani specjaliści radiolodzy w Warszawie oceniają, jak my to określamy, zaślepione, czyli zanonimizowane zdjęcia mammograficzne, żeby nie wiedzieli, z jakich ośrodków te zdjęcia pochodzą i oceniają je pod względem techniki wykonania. A zatem dwutorowo ten program jest kontrolowany i tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest milowy krok, którym zrobiliśmy w zakresie tych programów. Także zasadniczo pacjentka odszukuje tylko miejsce, w którym może to badanie wykonać. Oczywiście musi spełniać tak zwane wartości progowe tego programu, czyli być w odpowiednim wieku, no i w odpowiednim okresie wykonywać te badania, ponieważ mammografię wykonujemy co 24 miesiące, badania cytologiczne natomiast co 36 miesięcy. Na dodatek pacjentki najczęściej otrzymują wynik badania drogą pocztową i jednocześnie z jednoczesnym wskazaniem po pierwsze, czy wynik jest prawidłowy, czy wynik nie jest prawidłowy. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to kolejne badanie za tak zwany okres interwału, czyli w mammografii znów za 24 miesiące, w cytologii za 36 miesięcy. Natomiast jeżeli badania mammograficzne jest nieprawidłowe, to jednocześnie pacjentka otrzymuje od razu skierowanie do ośrodka, w którym wykonuje się tak zwane badania etapu pogłębionego. To znaczy trzeba wyjaśnić, czy ta patologia, która jest znaleziona w badaniu mammograficznym, jest nowotworem, czy nie. Ja chcę od razu uspokoić. Na 1000 badań wykonanych tylko 50 pacjentek jest wezwany w celu wyjaśnienia, cóż też w tych piersiach zostało znalezione, ale tylko 5 na 1000 okazuje się nowotworami. No, w tych 5, 3 najczęściej są wykryte w sposób bardzo wczesny. Wówczas to, co pan radny mówił, w sposób absolutnie bezobjawowy, bo to jest, bym powiedział, sól tego programu. To są do badania mamograficznego, mają się zgłaszać pacjentki, które nie mają żadnych objawów, które nie mają guza w piersi, nie mają stwardnienia. One po prostu mają przebadać, czy w ich piersiach nie ma bardzo wczesnych objawów radiologicznych, widocznych tylko na kliszy radiologicznej objawów. Są takie objawy. Takim objawem są na przykład mikrozwapnienia w piersi. I to one właśnie bardzo często okazują się, że są tym pierwszym sygnałem, że oto w piersi znajduje się początek choroby nowotworowej. My mamy na to sposoby, jak je dalej diagnozować. Są specjalne biopsje mammotomiczne, specjalne metody, którymi to się wyjaśnia. W związku z tym, tak jak powiedziałem, z 50 pacjentek, które są skierowane do nas na dalszą diagnostykę, tylko 5 okaże się zmianami nowotworowymi. W badaniu cytologicznym jeszcze rzadziej. Na 1000 przebadanych pacjentek tylko 2 albo 3 okażą się pacjentkami z chorobą nowotworową, ale tutaj znów najczęściej w tak zwanym stadium przedinwazyjnym. Trudne słowo. W takim stadium, w którym nowotwór jeszcze nie jest w stanie dać przerzutów. I ja muszę powiedzieć, że dzięki programowi, w programie właśnie badań cytologicznych, nam się udało zwielokrotnić liczbę badań w programie tych raków przedinwazyjnych. Na dzisiaj na ponad 200 zachorowań na raka szyjki macicy w regionie, co do jednego 236, 120 to są badania, to są ciągle jeszcze nowotwory inwazyjne, ale już pozostałe, czyli prawie że tyle samo, to są tak zwane nowotwory przedinwazyjne, czyli te, które rzeczywiście no, nie dały jeszcze przerzutów, które są po pierwsze zupełnie inaczej leczone, a po drugie no, zupełnie inaczej rokują i nadają pełną szansę. Absolutnie mówię to z pełną odpowiedzialnością, pełną szansę na wyleczenie.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Jacek z Warszawy. Proszę Państwa, na chwilę do spraw bardzo ważnych dla nas, myślę, spraw bezpieczeństwa, o których słyszymy tylko słowo bezpieczeństwo, natomiast jeżeli coś by miało za tym iść, to tego nie ma, a chodzi oczywiście o zdrowie. Otóż, proszę Państwa, pani, znaczy tak, Republika Federalna Niemiec otworzyła granicę strefy Schengen, czyli Europy, ludziom, którzy pochodzą z terenów, gdzie występuje MERS i Ebola, bez, uwaga, kwarantanny, która jak była odra, przypominam, ponad 3 lata temu Austriacy zamknęli swoje granice. Nie zrobiła tego pani Merkel. Dziwne. Tak prosta sprawa. Pani Kopacz. To samo, proszę Państwa, słyszymy. No tak, będziemy mieli, prawda, tutaj uchodźców. A gdzie kwarantanna, się pytam? Gdzie jest tak podstawowa zasada bezpieczeństwa? Pani Kopacz twierdzi, że jest lekarzem. Proszę Państwa, niech każdy w swoim sumieniu oceni, czy po tym zdaniu stawia się kropkę czy znak zapytania. Jesteśmy w władzy jeszcze niestety osób, które zdaje się mają zupełnie co innego na myśli niż nawet nasze bezpieczeństwo, o którym potrafią nam oczywiście mówić, używając tylko tego słowa, ale nie dając nam ani krzty, ani grama gwarancji tego, że za tymi słowami idzie faktycznie coś, co to słowo oznacza, bezpieczeństwo. Przypominam, momencik, proszę chwileczkę, proszę ojca, bardzo proszę spokojnie. Przypominam raz jeszcze Austrię i Odrę, tylko Odra, a w tej chwili, przypominam, 2012 rok i dzieci syryjskie były używane jako żywe tarcze. Po raz pierwszy w miasteczku Chim użyte były przez milicję syryjską, którą dzisiaj tak dozbraja Putin, były używane jako żywe tarcze. Czy ktoś szczepił te dzieci, proszę Państwa? U nas brakuje szczepionek. Czy ktoś pomyślał o tym, żeby upomnieć się o te szczepionki? Tak, pomyślałem. Rozmawiałem, proszę Państwa, z asystentką konsula Republiki Federalnej Niemiec i poprosiłem o to, ale czy można je szczepić teraz? Teraz, kiedy można je zakazić, bo idzie jesień, zima i będą infekcje? Jak będą szczepione?
Dobrze, panie Jacku, rozumiemy na pewno problem w tym wszystkim. Dziękuję za pytanie, dziękujemy za to, że zasygnalizował nam pan pewną sprawę, która nam poszerza rzeczywiście temat. Nie wiem, czy tutaj w tej kwestii się wypowiemy.
No problem jest pewnie bardziej polityczny. Tak? To się może wszystko gdzieś tam właśnie...
Jest problem ani nie do samorządu, ani nie do panów profesorów, bardziej o pewne systemowe rozwiązania medyczne. I jak wierzymy, będzie zmiana rządu za kilka dni, to z wielką nadzieją patrzymy na realne szanse, żeby realne możliwości, które i problemy, które, o których pan Jacek z Warszawy wspomniał, będą rozwiązane i w tej strategii i pakietu dla nowoczesną medycynę również będą uwzględnione.
Ja myślę, że najczęściej problem jest nawet nie tyle medyczny jeszcze póki co, a co bardziej polityczny. No jak w jaki sposób zahamować tę falę uchodźców i w jaki sposób ją dyslokować tutaj w Europie.
To jest problem, no, o którym rozmawialiśmy z panem doktorem, tak, nawet przed audycją, że no, bezkrytycznie przyjmuje się pewne dyrektywy, nie patrząc, jakie będą skutki społeczne i medyczne, następstwa tego.
No ale skoro mówimy tak też, no nie wiem, politycznie, tak, no jaki jest stan służby zdrowia dziś? W ogóle czego służba zdrowia potrzebuje? Może taka podpowiedź dla przyszłego ministra zdrowia, bo no wierzymy, no zmienia się rząd, zmienia się też minister zdrowia. Jeszcze nie wiemy, kto to jest, ale...
Jeśli można, pan profesor bardzo ważną kwestię podjął w swojej ostatniej wypowiedzi, mianowicie, że no człowiek się składa, jak to już Grecy mówili, z dwóch płaszczyzn, z psyche i somę. I właśnie personalizowania medycyny, żeby nie tylko wykorzystywać, co jest bardzo ważne oczywiście w diagnostyce, robotykę medyczną, ale żeby również gdzieś nie zgubić tego człowieka, który po drodze odczuwa, ma świadomość nie tylko bólu, ale również swojej godności. I żeby wypracować takie standardy medycyny, żeby właśnie dostrzegana była personalizacja i godność osoby jako chorego.
To jest, myślę, jedna kwestia. Ja bym powiedział tak, nie mam aspiracji ani żeby być, albo żeby kandydować na takie stanowisko, nie mam aspiracji, żeby kogoś wspomagać, bo ja jestem chirurgiem naczyniowym i to jest zupełnie inna dziedzina. Natomiast powiem tak, to jest trudne zadanie być dzisiaj ministrem zdrowia i to obojętnie, myślę, która opcja, bo to nawet nie o to chodzi. Wydaje mi się, że oczekiwania ludzi są bardzo duże. Ilość pieniędzy, jaką mamy, jest taka, jaką mamy. I powiem tak, ponieważ od roku byłem prezesem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, miałem okazję zwiedzić większość krajów europejskich w tym czasie, widzieć różne warunki. I powiem Państwu tylko taki przykład, bo my zawsze tak tutaj w Polsce bardzo utyskujemy na tą służbę zdrowia. Ja sam czasem przychodzę zdegustowany do domu po takich czy innych działaniach, prawda? Ale jeżeli byśmy się tak przypatrzyli, to dam tylko taki przykład. Wróciłem 2 tygodnie temu z Mediolanu, gdzie wspólnie wszczepialiśmy właśnie jeden ze stentgraftów u takiego chorego stętniakiem i tam staliśmy, próbowaliśmy to wszystko założyć i kiedy założyliśmy tą protezę wewnątrz do aorty, zrobiliśmy zdjęcie i ten Włoch mówi do mnie, no widzisz, tu wszystko ładnie stoi, nie ma żadnych przecieków, wszystko udało nam się ładnie zrobić. Ja już w końcu tego nie wytrzymałem, mówię do niego, wiesz, mówię, ale przy takim słabym sprzęcie, jaki tutaj macie, to nawet nie wiem, jaki ten przeciek byłby duży, to my tego nie zobaczymy, bo jakość tego aparatu jest po prostu słaba. No i on tak popatrzył na mnie, tak się żachnął, no a co mówi, masz lepszy w Polsce? No więc ja po tej operacji wziąłem mojego iPada i pokazałem mu ten krótki filmik z mojego szpitala, prawda, gdzie mam salę hybrydową, gdzie mam możliwości naprawdę dużo lepsze. I on jak to zobaczył, zawołał ten swój zespół i tak popatrzył na mnie, popatrzył na nich i mówi, wiecie co, jedziemy wszyscy do Polski. I było to takie strasznie miłe, bo pokazuje, oczywiście możecie mieć Państwo wrażenie, oczywiście nie w każdym miejscu w Polsce, tak, to jest prawda. Ale myślę, że w ciągu ostatnich 25 lat zrobiliśmy niesamowity postęp i obojętnie jakbyśmy próbowali pewne rzeczy interpretować, to postęp jest niesamowity. Czego moim zdaniem brakuje? Ja bym powiedział tak, ja bym chciał bardzo personalnie, osobiście, żeby ktoś, kto będzie ministrem zdrowia, żeby oparł swoje zarządzanie o epidemiologię kliniczną. Co to znaczy? My wiemy, że jest pewna grupa chorób częstsza, pewna grupa chorób rzadsza, pewna grupa chorób droższa w kontekście leczenia, pewna grupa chorób tańsza i tak dalej. Żeby, tak jak w innych dziedzinach, pewne lobby, które funkcjonuje również w służbie zdrowia i ma pewne dziedziny lepiej płatne, inne mniej, gorzej płatne, i te walki nasze wewnętrzne o tą ilość pieniądza dla tych chorych, dla tamtych, bo tu kolejki są 2-3-letnie, gdzie indziej tamte są, praktycznie są chorzy przyjmowani bez kolejek. Jeżeli to udałoby się unormować, to ja myślę, oczywiście podejrzewam, że ilość pieniędzy, która jest aktualnie w tej puli do zabezpieczenia służby zdrowia, osobiście uważam, że jest mimo wszystko za mała, ale gdyby to udało się w jakiś sposób ustawić, to ja myślę, że żylibyśmy w kraju naprawdę całkiem niezłym w kontekście ochrony służby zdrowia, bo ja mam takie wrażenie, oczywiście można wszystko krytykować, to jest najprostsze. Natomiast dużo gorzej jest, jak człowiek już tam siedzi w tym wszystkim i musi pewne rzeczy, że tak powiem, nie tylko załatwiać w tym pozytywnym słowa znaczeniu, nie negatywnym, ale organizować i prowadzić w takim, żeby przynajmniej ta większość była zadowolona, to nie jest łatwe zadanie. Mogę tylko powiedzieć tak, obojętnie kto będzie ministrem zdrowia za kilka dni, to bardzo życzę, żebyśmy odczuli poprawę w relacjach z ministerstwem i w relacjach takich sensowności wydawanych rozporządzeń, zaleceń, żeby to było widoczne i żebyśmy wreszcie czuli ten taki jednoznaczny związek, że to nie jest tak, że ktoś tam jest, kto rządzi, a my jako lekarze jesteśmy tą grupą, która musi być albo posłuszna, albo nieposłuszna i w jakiś sposób funkcjonować. To również dotyczy personelu pielęgniarskiego i tych wszystkich innych grup, które są związane z medycyną. Gdyby to się udało uzyskać, to myślę, że te wszystkie zarzuty czy utyskiwania na służbę zdrowia byłyby dużo mniejsze. Niemniej przyszłemu ministrowi życzę pomyślności, bo to będzie naprawdę trudny orzech do zgryzienia.
Profesor powiedział, bardzo ważną kwestię poruszył. Mianowicie, ja może dopowiem jeszcze, może z przyczyn różnych panu nie wypadało jako lekarzowi to powiedzieć, a mi jako sądowcowi bardziej. Mianowicie, wydaje się, że niektóre procedury medyczne są przeszacowane, a niektóre niedoszacowane. Nie chcę wchodzić
no,
już...
Myślę, że większość jest zdecydowanie niedoszacowana.
Niedoszacowana, ale panie doktorze, zgodzi pan się, że to, co pan powiedział, że był lobbying, że niektóre procedury, nie widzi dlaczego, były nieuzasadniono, nakłady były mocniejsze, a niektóre słabsze wycenione. A druga kwestia, powiem na przykładzie pewnej statystyki z województwa kujawsko-pomorskiego, na 10 tysięcy mieszkańców powinno być według GUS-u 40 lekarzy specjalistów, żeby nie było kolejek, a mamy tylko 22 specjalistów, a zatem brakuje wakatów dla 18 specjalistów. I teraz kwestia, tak jak kiedyś pewien lobbing był w dostępności do specjalizacji wśród prawników, tak dostrzegamy to również w świecie medycznym, żeby młodzież medyczna miała dostępność do specjalizacji. I myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, którą nowy minister powinien podjąć i zająć się. Nie wiem, czy panowie lekarze się z tym zgodzą, ale jako samorządowcy widzimy taką potrzebę.
Jeśli można, ja tylko dodam, bo pan radny tutaj podniósł bardzo ważną kwestię ilości nas, jako specjalistów, jako pracowników służby zdrowia. Myślę tu o lekarzach, o pielęgniarkach. Rzeczywiście te wskaźniki, jeśli chodzi o specjalistów, są dużo niższe niż w krajach. Tutaj zaraz za Odrą, nie musimy daleko szukać. Ja powiem tylko tak, jeśli w mojej dziedzinie, w chirurgii naczyniowej, tak uważamy, że łącznie z tymi, którzy się szkolą, to mamy w Polsce około 400 chirurgów naczyniowych. Mówię łącznie z tymi, którzy się szkolą. Tych, którzy rzeczywiście pracują, wykonują operacje, procedury medyczne, jest być może około 200. Jeżeli 100 dodatkowych pracuje w poradniach naczyniowych, to proszę się nie dziwić, że właśnie te kolejki są takie potężne. Jeśli weźmiemy pod uwagę Hiszpanię, która jest w sensie populacji porównywalna z Polską, to tam mają około 800 chirurgów naczyniowych. To ja rozumiem, że i możliwości pracy są wtedy inne i automatycznie dostęp do takich osób jest zupełnie inny. Więc to jest kolejna kwestia, na którą trzeba byłoby zwrócić moim zdaniem bardzo dużą uwagę.
No, podobna sytuacja dotyczy rzeczywiście chirurgów onkologów i onkologów w ogóle. Tutaj rzeczywiście bym powiedział, że ten kwestia kadr jest, to jest pewien problem, z którym rzeczywiście minister będzie musiał sobie poradzić, ale no, zważmy jednak, że czasokres wykształcenia specjalisty to jest jednak kilka lat. Ta sama sytuacja dotyczy, że są pielęgniarek, żeby one były doświadczonymi pielęgniarkami, przecież również mają swój tryb specjalizacyjny. I tutaj jest oczywiście dostępność do tak zwanych rezydentur ministerialnych, specjalizacyjnych. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to duża obiektywizacja dostania się na te rezydentury, ponieważ no, są specjalne komisje, które kwalifikują. Tutaj podstawowym takim argumentem jest wynik lekarskiego egzaminu praktycznego, tak zwanego LEP-u. I po prostu no, ten młody lekarz, który najlepiej zdał ten egzamin LEP-owski, no, ma największe szanse na wybór, bym powiedział, specjalizacji, którą sobie sam w jakiś sposób upatrzył.
Panie doktorze, tylko czy nie ma za mało miejsc? w stosunku do oczekiwań społecznych. Tu jest problem.
Właśnie o tym mówimy, że te,
nie podważamy kryteriów, jakie
może być decydują. Może być prowadzona w oparciu o tak zwane rezydentury, a rezydentury w jaki sposób szacuje minister. No przy czym też trzeba sobie zdawać sprawę, że są i takie sytuacje, w których są miejsca rezydenckie, a one przez młodzież medyczną są coraz rzadziej wybierane. I tak to dotyczy właśnie między innymi naszej braci chirurgicznej, panie profesorze. Teraz słyszałem, że są regiony w Polsce, w których młodzi koledzy nie chcą wybierać, pomimo że są miejsca rezydenckie.
Być może do tego jeszcze wrócimy. Mam informację, że mamy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Gdańska. Ja chciałam tak najpierw w pierwszej części swojej wypowiedzi rzucić światło na realia naszej, nazwijmy to jednak mimo wszystko, opieki zdrowotnej, może nie już ochrony. A później pytania będę miała do szanownego gremium, które bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że gości w naszej telewizji. Najpierw obrazek z realia naszej opieki zdrowotnej, żeby się dostać do lekarza rodzinnego. Ja akurat, moja rodzina ma wspaniałego lekarza, doktor Artemiuk Gdańsk, którą serdecznie pozdrawiam. Wspaniała. W każdym razie, żeby się do niej dostać, muszę o 6 rano stać pod przychodnią, w wielkiej kolejce, nie wpuszczeni jesteśmy, jest zimno, po różnych porach dnia i porach roku stajemy oczywiście. O 7 jesteśmy wpuszczeni, później nieraz okazuje, że właśnie tych 12 osób czy 10, które się zarejestrowało do pani doktor na ten dzień, będzie przyjętych, a reszta musi podjąć próbę następnego dnia i może i następnego i tak dalej. Także to jest w kwestii zdobycia skierowania od mojego lekarza rodzinnego na te wszystkie profilaktyczne badania, o których panowie profesorowie tutaj mówią. To jest po prostu rzucone światło na realia naszej opieki zdrowotnej. A teraz pytanie. Akurat właśnie w tej chwili, tak, dlatego też może dzwonię, bo właśnie w mojej najbliższej rodzinie kuzyn w tej chwili jest pierwszą dobę po właśnie usunięciu takiego tętniaka, taką metodą, o jakiej pan profesor mówi, tą super nowoczesną. Ten kuzyn jest tutaj z Trójmiasta, konkretnie z Sopotu. Był w Akademii Medycznej zdiagnozowany właśnie po wszystkich możliwych badaniach w Akademii Medycznej w Gdańsku. To jest ogromny ośrodek naukowy, wielki, rozbudowany, wspaniały, no bardzo imponujący. Tu poczułam się, że jestem jakoś takowana z godnością.
Ale przejdźmy do pytania, może przepraszam.
Tak, pytanie jest takie, tak? Że czy to jest możliwe, żeby w tym wielkim ośrodku nie można było zrobić właśnie tegoż zabiegu, tylko ten człowiek musiał zostać przewieziony, no 2 godziny to jest jazdy, do Grudziądza. Że tutaj z tego ośrodka akademickiego do Grudziądza, gdzie to robią tą metodą, o której tutaj pan profesor mówi i którą tak zaimponował tam Mediolanie. To jest pytanie, czy to jest możliwe, bo ja trudno mi to w ogóle uwierzyć.
Dobrze, dziękujemy pani.
A żeby jeszcze dodać pikanterii do tego wszystkiego, to się okazuje, że ponieważ kuzyna przewieziono w piątek, przedwczoraj, a operacja była w sobotę, okazuje się, że nie można było z lekarzem porozmawiać właśnie w piątek o tej operacji, bo tenże lekarz właśnie przyjedzie z Gdańska następnego dnia na tą operację. Czy to nie jest coś nienormalnego? Wszystko, co się... Jak mówię, przyjechaliśmy z Gdańska. Lekarz przyjdzie z Gdańska następnego dnia, robi tą operację w Grudziądzu.
Pani Krystyno, rozumiemy. Bardzo dziękuję za to pytanie, nakreślenie całej tej sytuacji. Tutaj pytanie padło do...
No, czuję się odpowiedzialny odpowiedzenia na to pytanie. Ja powiem tak, najpierw te realia, które pani przedstawiła, no niestety one takie są. To mogę tylko powiedzieć, że to z przykrością o tym mówię, bo wolałbym słyszeć raczej inne zdanie, że właśnie dostęp jest prosty, łatwy, no ale niestety tak to wygląda i nie bezpośrednio jestem za to odpowiedzialny, więc trudno mi się do tego jednoznacznie ustosunkować. Natomiast jeśli chodzi o tętniaki leczone tymi nowoczesnymi metodami, a mianowicie tak zwanymi stent graftami, ja powiem, że tak, to są procedury bardzo kosztowne. I chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że wstawienie jednego stent graftu w takim tętniaku kosztuje 64 tysiące mniej więcej. I to jest taki najprostszy stent graft. Jeśli tętniak jest większy i sięga mniej więcej tutaj od tak zwanej aorty piersiowej w dół aż do rozwidlenia w kierunku tętnic biodrowych, to taka procedura w Polsce kosztuje 196 tysięcy. Więc teraz proszę sobie wyobrazić, ile w ramach naszego budżetu takich procedur możemy zrobić. Ja akurat mój szpital, mogę się pochwalić, robimy z takich procedur 120 rocznie, więc proszę to przemnożyć, tam wiemy, o jakich pieniądzach mniej więcej mówimy. Co do Grudziądza, akurat ten szpital znam bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że to jest, proszę Państwa, chyba jeden z piękniejszych szpitali w Polsce, a dwie sale hybrydowe, które tam wybudowano, są jednymi z najbardziej nowoczesnych sal w Polsce. Więc ja mogę tylko powiedzieć, że pani powinna być bardzo zadowolona, że w tak wspaniałych warunkach, nie pamiętam, czy to był brat, czy
kuzyn,
tak? Że w tak wspaniałych warunkach był leczony. Natomiast dlaczego lekarze podróżują? No podróżują dlatego, ponieważ jeżeli dany szpital nie ma podpisanego kontraktu z NFZ-em w odpowiedniej ilości, a są to lekarze wykształceni i mogą taką procedurę zrobić w innym ośrodku, który raz jest dobrze wyposażony i prawdopodobnie ma na to pieniądze, to ja bym nie widział w tym nic aż tak bardzo zdrożnego, bo ja będąc pacjentem pojechałbym do danego miejsca i chciałbym wiedzieć, że jestem w dobrych warunkach zabezpieczony i że robi tą całą operację czy ten zabieg człowiek, który się na tym po prostu zna. Oczywiście byłoby to, ja wiem, że to jest pewne takie, taki powiedziałbym też lokalny patriotyzm, bo Gdańsk znam, jest pięknym miastem, jest rzeczywiście bardzo dobry ośrodek medyczny, ale z takich czy innych powodów kontrakt, który widocznie tam mają, nie zabezpiecza potrzeb całego społeczeństwa tego województwa. I znowu, ja nie jestem politykiem, nie prowadzę polityki zdrowotnej, nie pracuję w NFZ-cie, nie znam realiów tam. Trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, że cieszyłbym się, że w dobrych warunkach i jak mówię, daj Boże, żeby pani kuzyn wyszedł jutro do domu. Z reguły po takich zabiegach my przynajmniej u nas wypisujemy następnego dnia do domu, bo tego typu właśnie zabiegi na to pozwalają. Jeśli wszystko idzie dobrze, no to jest fantastyczne.
Myślę, że to jest najlepsza ilustracja tego, co pan profesor poprzednio powiedział. O tym poziomie medycyny w Polsce. Co o tym nie mówić, prawda? No nagle jest wykonywana właściwie procedura, no powiedziałbym, europejskiego poziomu, czy światowego poziomu. Proszę Państwa, ona jest wykonywana w Grudziądzu, prawda? Tak jak pan profesor powiedział, no jednym z lepiej wyposażonych szpitali w tej chwili w regionie na pewno, kto wie.
W Polsce.
Jeżeli do tego dodamy, no Centrum Onkologii w Bydgoszczy, o którym też się mówi, że jest jednym z najlepszych. Dodajmy do tego szpital, w którym pan profesor pracuje, który przecież no, również w tej chwili zainwestował w znakomite sale operacyjne i w duże wyposażenie. No to rzec by można, panie radny, że kujawsko-pomorskie medycyną stoi. Tak to można chyba rzeczywiście powiedzieć. No i tutaj no, to jest najlepszy dowód na to, że rzeczywiście no, sięgnęliśmy po procedury z najwyższej półki. To samo zresztą dotyczy to w wielu przypadkach rzeczywiście świata onkologicznego. No oczywiście problem ten, co pani podjęła do dostępności do lekarza rodzinnego. No ale znowu, jeżeli zrozumie, że jeżeli jest jeden oblegany lekarz rodzinny, który jest no, najbardziej popularny w tym danym regionie, to iluż on pacjentów dziennie może przyjąć? To też trzeba zrozumieć, że jest tam oczywiście cała przychodnia POZ i na pewno do tego lekarza rodzinnego dostać się można, jeżeli nie do tej pani doktor, to do innego. No trzeba sobie zdawać sprawę, że są lekarze, do których są kolejki i są lekarze, do których kolejek nie ma i to jest trudne do zrozumienia, no bo trudne do jakiegoś rozwiązania, no bo no tak jak mówię, ile może pacjentów ta pani doktor tak oblegana, serdecznie gratulujemy, przyjąć dziennie.
No znowu chyba wracamy do problemu kształcenia młodzieży medycznej. No w Toruniu na przykład gastroenterologów na 200 prawie tysięczne miasto jest 4, endokrynologów 6. Nawet jeśli by ci ludzie pracowali 24 na dobę, nie są w stanie obsłużyć swoich pacjentów, a proszę mieć świadomość, że to są choroby cywilizacyjne, czyli w tej populacji występują dość często. I tu jest to właśnie zadanie, jak mówiliśmy.
Czyli rzeczywiście sprzętowo bardzo często jesteśmy przygotowani, technologicznie jesteśmy
logistycznie
przygotowani.
Logistycznie też, tylko niestety kadrowo.
Jesteśmy przygotowani. No kadrowo jest to pewien problem. No zaczynają się pojawiać więc luki pokoleniowe i to nie tylko w chirurgii, ale również tego, co wiem, w pediatrii i wielu innych specjalnościach.
A propos luk pokoleniowych, to właśnie, nie wiem, czy pan doktor był na tej Komisji Zdrowia, gdzie właśnie omawialiśmy, że niestety ta zastępowalność pokoleń w tamtym roku, to jest ważna cyfra bodajże, było 2200 absolwentów uczelni medycznych, a 1825 medyków odeszło z różnych przyczyn, i emerytalnych, i wyjechało, a zatem ten próg zastępowalności jest bardzo niewielki.
Jeszcze jedną aspekt chcę sprostować w wypowiedzi tej pani. Do badań profilaktycznych, raz jeszcze chcę powiedzieć, nie potrzeba skierowania. A zatem nie trzeba iść do lekarza rodzinnego, żeby móc wykonać profilaktyczną mamografię. Idziemy do tego badania bez skierowania. tak naprawdę, proszę Państwa, jedyne skierowanie w naszym kraju, które można wykonać bez skierowania, jeżeli chodzi o badania radiologiczne. To jest badanie z użyciem promieni jonizujących i prawo atomowe w Polsce mówi wyraźnie, że na wszystkie tego typu badania musi być skierowania za jednym wyjątkiem, właśnie screeningowej, przesiewowej, czyli profilaktycznej mamografii. Ta sama sytuacja dotyczy cytologii. Nie potrzeba mieć skierowania, to są badania, które wykonujemy bez skierowania, bezpłatnie, także możemy ominąć wizytę u lekarza rodzinnego.
Jeszcze podejmijmy jeden telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Ja do pana profesora Arkadiusza Jawienia. Przed paroma minutami i ostatni pan profesor propagował mamografię. No, panowie profesorowie są panami, a my kobiety przerabiamy tą, w cudzysłowie, miłość przy mamografii. Po każdym takim badaniu, nawet tu w Niemczech, mamy granatowe piersi, więc ja nie wiem, jakie jest większe, lepsze ryzyko, czy zrobić tą mamografię, czy jej nie robić. Lęk jest ogromny. A druga sprawa, tak dla pocieszenia, ponieważ tu, gdzie mieszkam, jest też dosyć dużo starszych ludzi, Polaków ze Śląska. I miesiąc temu poszłam na badanie z moim starszym znajomym, 90-latkiem, to tutaj lekarze, owszem, mają świetne instrumenty, aparaturę, ale nawet nie pofatygował się pan doktor, osłuchując stetoskopem, czy ma zapalenie płuc, czy nie, zdjąć mu koszulę, czy podnieść swetr. Więc to tak się dzieje także tu. Także nie ma co piać zachwytu, że tutaj na zachodzie jest wszystko perfekt. Jest tak samo.
Dziękujemy pani Anno. Chcielibyśmy się jeszcze tutaj, chciałbym, żeby panowie tutaj profesorowi
ja się... Ja tylko powiem, dziękuję pani bardzo za ten telefon, zwłaszcza, że jest za granicy i tak jak pani słusznie powiedziała, wielokrotnie my tu w Polsce mamy takie wrażenie, że tam jest dużo lepiej, ale ponieważ dużo Polaków jako lekarzy pracuje tam, my mamy kontakty z nimi i jest tak, jak pani dokładnie powiedziała. Także bardzo się cieszę i dziękuję za ten głos. Ja nie jestem onkologiem, ja nie proponowałem mamografii, dlatego oddam głos panu doktorowi.
Niech powie o granatowych piersiach.
Właśnie, proszę bardzo.
W Polsce, jakby powiedział, niebywała rzadkość. Oczywiście no, to jest to, co powiedziałem, że trzeba mieć odpowiednio wyszkoloną kadrę. U nas oczywiście mamografia wiąże się z pewnym uciskiem piersi, ponieważ pierś trzeba usadowić pomiędzy dwiema płytkami uciskowymi i ją w odpowiedni sposób rozpłaszczyć i ucisnąć. No, ale nasi technicy wykonują to z dużą wprawą. Oczywiście wiąże się to z pewnym dyskomfortem w trakcie badania, ale rzadko która pacjentka twierdzi, że ją to bardzo bolało. A jak granatowej piersi po wykonaniu badania mamograficznego, to jak pracy od lat 30 w Polsce nie widziałem. Także to jest chyba kwestia, bym powiedział, umiejętności wykonania tego badania. I zapraszamy w takim razie do polskich aparatów i do polskich pracowni mamograficznych, bo tak, oczywiście to się może zdarzyć. W medycynie nie ma sytuacji, której się nie może zdarzyć, ale no, u nas zdarza się to niebywale rzadko, bo jest to związane z odpowiednim ewentualnie uciskiem tej piersi.
Ja dodam jeszcze tylko, że ci nasi koledzy, którzy wyjechali z Polski, pracują tam. Wielokrotnie jak z nimi rozmawiam, nawet niedawno się z dwoma właśnie takimi chirurgami naczyniowymi z Niemiec spotkałem, rozmawialiśmy. Kiedy mówimy, pokazujemy, co mamy tutaj, oni patrzą z taką, nawet nie chcę być zazdrośnym, bo to nawet nie o to chodzi, ale z takim niedowierzaniem czasem. O, macie już to tak, może byśmy nawet chętnie wrócili. Natomiast co ich przeraża? Przeraża ich jednak brak dobrego zorganizowania i funkcjonowania służby zdrowia. Cała ta logistyka wokół tych naszych tutaj działań jest... taka, powiedziałbym, kłopotliwa, używając bardzo takiego szerokiego określenia. I z takich powodów czysto wygodnictwa, czy wygody własnego życia, sposobu funkcjonowania, wolą pozostać tam. I ja myślę, że bardzo dobrze reprezentują nas tam w sposób bardzo ładny, bo wiem, że mają i bardzo dobre praktyki, są tam postrzegani bardzo pozytywnie, nie ma nic w tym zdrożnego. Natomiast zgadzam się, że duża część powinna jednak zostać tutaj, żeby te nasze wskaźniki były
podnieść
jednak...
statystycznie tak, i dostępność do medycyny.
Tak.
No jest to w jakiś sposób odpowiedź również dla tej pani, która mówiła o kolejkach do lekarza rodzinnego. To również ta pani doktor nie może przyjąć więcej pacjentów, ponieważ gdzieś po drodze no, czynności administracyjne zajmują bardzo często, niestety lwią część czasu przeznaczonego poradę dla pacjenta. Stąd gdyby tu rzeczywiście to uprościć w jakiś sposób tę administracyjną część porad i naszej pracy w ogóle lekarskiej, w jakiś sposób uprościć, to rzeczywiście no, zrobiło się troszeczkę więcej miejsca na porady lekarskie, na udzielenie fachowej pomocy tym ludziom, którym no, czasami nie możemy udzielić, bo tak jak powiedziałem, no, ilość można pacjentów dziennie przyjąć, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam jest to wystandaryzowane, że mniej więcej 20 minut również w POZ lekarz powinien mieć dla pacjenta. Z tego no niestety, no, panie profesorze, ile? Połowa czasu? Licząc, jest gdzieś tam na
dokumentację medyczną.
Na dokumentację medyczną, na komputeryzację, na to, że to po prostu wszystko musi być odnotowane, policzone.
Ja myślę, że dobrze, że o tym może też... Przepraszam, dobrze, że być może o tym tutaj też mówimy, bo może państwo słuchający nas zrozumieją, że to, że my jesteśmy w naszych gabinetach i siedzimy tam, wielokrotnie wychodzimy, to słyszymy różne opinie, że aha, siedzą, kawę piją, bra, nic nie robią. Naprawdę nie. Siedzimy, oglądamy zdjęcia, podejmujemy decyzje. I ta właśnie nieszczęsna dokumentacja zabiera tyle czasu, że ta ilość czasu spędzona przy komputerze i tej pisaniny, którą musimy wykonać, żeby każdego chorego właściwie opracować i żeby tą kartkę wypisową, którą dostaje na koniec pobytu, wielokrotnie krytykowaną, prawda, wielokrotnie ocenianą, że nie jest kompletna, to proszę mi wierzyć, zabiera strasznie dużo czasu i wysiłku. Szkoda, że nie mamy tak zorganizowanej pracy, jak właśnie od chociażby tutaj za Odrą, czy w innych krajach, gdzie ilość chociażby sekretarek medycznych jest większa.
Jakby pozwala... kolejne zadanie dla ministra, no, ograniczyć tę administrację, ograniczyć te nasze konieczności wykonywania przeróżnych czynności dokumentacyjnych i tak naprawdę pozamedycznych. Tak?
Czyli właśnie to takie zadanie dla ministra, i żeby lekarze mogli leczyć, a nie zajmować się rzeczami, którymi mogą się inni zająć po prostu, tak?
Standaryzację procedur medycznych, które by były właśnie odciążeniem dla lekarzy, a pracownicy administracji medycznej mogliby znakomicie w tej obszarze funkcjonować.
Możemy tylko powiedzieć, że ministra czeka potężna, ciężka praca, na pewno.
A tak dla wszystkich pacjentów, w ogóle wszystkich ludzi, no taka pociecha i w ogóle chyba apel, że lepiej wcześniej, czyli profilaktyka jest lepsza niż późniejsze bolesne leczenie, być może
zawsze skuteczne,
gdzieś tam dalej do śmierci, już nieudane może leczenie, bo lepiej wcześniej wykryć wszelkie różne objawy, przełamać swój strach, przełamać jakieś stereotypy krążące o różnych badaniach pewnie, czy...
Ja chcę dodać, że profilaktyka tak naprawdę składa się jakby z dwóch części. Jedna to jest tak zwana profilaktyka wtórna, to jest to, o czym mówimy, czyli wczesne wykrywanie, mammografia, USG w przypadku aorty tętniaków brzusznych, cytologia.
Tak. A druga
profilaktyka pierwotna, czyli styl życia, czyli znajomość czynników ryzyka, o których pan profesor mówił, i umiejętne ich w jakiś sposób unikać.
Przede wszystkim rzucić palenie.
Też.
Tak. Myślę, że niech to będzie przesłanie tego naszego spotkania.
Tego wszystkim oczywiście życzymy. Zdrowia przede wszystkim, zdrowia w tym wszystkim.
I świadomości społecznej, że musimy się jednak badać.
Dziękuję bardzo panom za ten program. Z panami będzie można się jeszcze spotkać dziś o 21.30 w rozmowach niedokończonych w Radiu Maria. Serdecznie państwa pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.